Witam Państwa po raz kolejny na moim kanale na YouTubie. To rozmowa o wojnie w Ukrainie, a dziś temat trudny, rozmowa o wojnie, ale nie tylko o tym, co dzieje się w tej chwili na froncie, ale też o tym, kto tę wojnę w tej chwili wygrywa, co może wydarzyć się w przyszłości, jaki los czeka Ukrainę, ale także całą Europę Środkowo-Wschodnią. I o tym będę rozmawiał z ekspertem, analitykiem. Moim gościem jest dr Jacek Bartosiak, Strategy and Future. Cześć Jacku.
Cześć, cześć Mateuszu, dziękuję za zaproszenie. Witam.
Ja jestem w tej chwili w Donbasie. Wiem, że ty wróciłeś z Afryki, ale do tego będę chciał przejść za chwilę. Najpierw chciałbym, z racji na to, gdzie w tej chwili jestem, zacząć od prostego pytania. Czy uważasz, że w tej chwili Zachód i Stany Zjednoczone naciskają na Ukrainę w kwestii podjęcia negocjacji z Rosją?
Wydaje mi się, że dojrzewał na pewno w Waszyngtonie klimat do tego, że mamy pewien zastój na froncie, wynikając z wielu rzeczy, o których możemy porozmawiać, i że wcześniej czy później pojawi się sytuacja konieczności negocjacji z Rosją i już Amerykanie się pod to ustawiają, na przykład zachowując się tak, a nie inaczej podczas buntu Prigozhina względem Ukraińców, bo powstrzymywali Ukraińców, według informacji amerykańskich, ze źródeł amerykańskich, od wszystkich działań, które by osłabiły dodatkowo Rosję w trakcie tego, gdy ten chaos tam się dział, nazwijmy to chaosem, prawda, związanym z rajdem Prigozhina, po to, żeby Ukraińcy nie wykorzystywali tej sytuacji, która przecież mogłaby być potencjalnie bardzo mocno wykorzystana. No przecież rosyjskie wojsko też patrzyło, co się dzieje w Rostowie, i na pewno nie działało to pozytywnie na morale żołnierza w okopie, tak, który no, w imię czego niby ma walczyć, wobec kogo, komu meldować, w ogóle o co chodzi, tak, no i, a może zginąć. Więc Amerykanie, i tak się to w piśmiennictwie strategicznym pobrzmiewa to, tak, że to jest już czas, żeby może porozmawiać, zwłaszcza, że wiesz, Mateuszu, Amerykanie tę wojnę wygrywają. Nie wiem, czy wygrywają na pewno Ukraińcy, to zależy, jak sobie zdefiniujemy cel polityczny, ale Amerykanie tę wojnę wygrywają. No i to definiuje to, kiedy mogliby chcieć zakończyć tę wojnę. Bez ryzyka wojny nuklearnej z Rosją, bez ryzyka wojny NATO z Rosją, bez horyzontalnego poszerzenia na przykład o Polskę czy państwa bałtyckie. I dlatego uważam, że naciskają. Prawdopodobnie chcieliby poprawić położenie polityczne w tych negocjacjach poprzez sukces ofensywy długo zapowiadanej ukraińskiej. No ale widzimy, co się dzieje na froncie. Też jest taki argument, że stoki amunicyjne na Zachodzie są na wyczerpaniu, przynajmniej w niektórych elementach. A jednocześnie Europa na przykład zachodnia nie chce produkować więcej amunicji. Także nie wygląda ta sytuacja dobrze dla Ukraińców. Z punktu widzenia oczywiście tych celów maksymalistycznych, czyli odzyskanie Donbasu, odzyskanie Krymu, odzyskanie wszystkich terytoriów okupowanych i jeszcze pokonanie armii rosyjskiej, a jeszcze, gdybym był Ukraińcem, to bym oczywiście absolutnie myślał o tym, że trzeba odsunąć zagrożenie z Naddniestrza, czyli rozstrzygnąć sprawę Naddniestrza. Na pewno słyszysz to, będąc tam, od żołnierzy ukraińskich, którzy nie muszą być politycznie poprawni, tak? Na pewno o tym myślą, bo wojna zmienia perspektywę. Jak się jest w środku, to już później nie masz tego bawienia się w te takie poprawności. I to samo z kierunku północnego, z Zaprypeci, z Białorusi. No właśnie, że nie mogą sobie pozwolić na istnienie państwa pomniejszonego, słabego, prawda, z mniej niż 30 milionami ludzi, bez Donbasu, bez Krymu, z przeszkodami w handlu morskim i zniszczoną infrastrukturą, i jeszcze, że Rosjanie stacjonują na Białorusi i sobie robią, co im się tam żywnie podoba, prawda, mogą zestabilizować linie komunikacyjne do Polski, na zachód i tak dalej, jeszcze z Naddniestrzem. No coś, nie wyobrażam sobie, żeby elity ukraińskie godziły się z tym mentalnie, no bo będą może zmuszone w tym porozumieniu pokojowym, czy w tych nowych porozumieniach mińskich, które złowieszczo brzmią, prawda, w uszach ukraińskich.
Bardzo.
A co się zaczyna tak, no, a może Mińsk, taki w stylu coś mińskich porozumień znowu coś się wydarzy, prawda? No i wiesz, i tak naprawdę, Mateuszu, to też jest takie smutne, bo to pokazuje taką realpolitik, bo jak się tak spojrzy z perspektywy historycznej, takiego długiego trwania, nawet na ustalenia szczytu NATO w Wilnie, no to zobacz, Ukraina nie została przyjęta do NATO, i nie została nawet wskazana ścieżka realna przyjęcia do NATO. Mhm. No a właściwie o to Putinowi chodziło. Właściwie można powiedzieć, że oto była ta wojna, że Putin się bał, że Ukraina będzie częścią Zachodu, prawda? I mógł wszcząć tą wojnę, bo nie była częścią NATO. I teraz jeszcze dostał potwierdzenie, że nie jest częścią NATO. No, więc takie opatrzenia, wiesz, długoterminowego, podobnego do patrzenia, jak często patrzą Rosjanie, wojna północna, wielka wojna północna, Piotr Wielki, klęska pod Narwą, a potem wygrał pod Pułtawą, tak? Po wielu, wielu latach, co zakotwiczyło Rosję w koncercie mocarstw europejskich, też na trup, później możliwość oddziaływania na trupa Rzeczpospolitej. I Rosjanie często mają taką dłuższą perspektywę. I tu się obawiam, tak? Obawiam się tego i obawiam się tego po prostu.
Że w pewnym sensie Ukraina tę wojnę przegra politycznie?
To znaczy, że Rosjanie, nie osiągnąwszy celów, oczywiście, które chcieli, obalenia Zełenskiego, wprowadzenia własnego reżimu, no też jednak doprowadzą do tego, że Ukraina będzie państwem słabym, zniszczonym, nieprzyjętym do Zachodu. I że Rosjanie również będą mogli sprzedać to globalnej opinii światowej, że właściwie tę wojnę wygrali. Bo do NATO nie została przyjęta, bo Donbas w jakiejś części jest rosyjski, bo Krym jest rosyjski, no i wojska rosyjskie stacjonują de facto na linii rozgraniczenia, tak, na terytorium Ukrainy. A jeszcze Białoruś jest jeszcze bardziej podporządkowana. No więc tak z perspektywy takiego długiego patrzenia Rosjanie nie wygląda... Nie, w książkach historycznych za 100 lat nie będzie to wyglądało za przegraną. Tak. Rozumiesz, Mateusz, o co chodzi?
Tak, tak, rozumiem. Czy no z jednej strony też mam takie poczucie, bo pamiętam też, co się działo tutaj, jak przyjechałem, czyli tego 24 lutego, poprzedniego roku, już 17 miesięcy minęło dopiero co, i mam takie poczucie, że jesteśmy w zupełnie innym miejscu, że wtedy obronienie Kijowa to było jakieś marzenie, prawda? Nikt się nie spodziewał, że ten Kijów wystoi, więc pod tym względem jednak czuję, że ta wojna jakoś została wygrana, no bo Ukraina ma niepodległość, tutaj nie mam wątpliwości, ale z drugiej strony mam poczucie, że Ukraińcy w ogóle nie zdają sobie sprawy, oni nie przyjmują do wiadomości, zwykli żołnierze nie przyjmują do wiadomości, że jakieś negocjacje będą potrzebne. Oni nie rozumieją na przykład, dlaczego oni nie dostają tego sprzętu, dlaczego nie ma samolotów, dlaczego paradoksalnie tutaj ten sprzęt, jak się tutaj o tym, jakby, jak my o tym opowiadamy, jak to podają media, tak dużo jest tego sprzętu. Natomiast z perspektywy żołnierza na froncie, jego nie jest dużo, bo ten front jest wielki, jest wielu żołnierzy, to są setki tysięcy, no setki kilometrów, nawet żeby nie powiedzieć więcej, bo naprawdę ten front od, nie wiem, od Zaporoża do, a jeszcze obok, przecież Chersoński, jest ogromny i nasycenie jest tak duże żołnierzami i też jednostkami, że tego sprzętu nie dociera wcale na front tak wiele i Ukraińcy się zastanawiają, jakby dlaczego jakby nie ma tego kolejnego kroku, choćby tych samolotów. Powiedziałeś, że Stany Zjednoczone wygrywają tę wojnę. W jakim sensie? Co w takim razie uzyskały Stany Zjednoczone?
No już bardzo dobrze, że zwracasz uwagę na perspektywę zwykłego żołnierza. Ona też była często udziałem w naszej historii, prawda, Mateusz? Czy w Powstaniu Warszawskim, czy w kampanii wrześniowej. Ten żołnierz się zastanawiał, gdzie są Brytyjczycy, gdzie są Francuzi, gdzie są te samoloty z desantem w Powstaniu Warszawskim. Zwykły żołnierz, który widzi codziennie śmierć, braterstwo broni, kolegów, okopy, no nie myśli tymi szerokimi perspektywami strategicznymi, tak, i ma prawo myśleć emocjami, bo oddaje życie, poświęca się i tak dalej. Natomiast wojna jest procesem politycznym, przede wszystkim. Tak. Jest pewnym takim, wojna jest pewnym takim sądem najwyższym, kto wygrywa sprawczość, większej zdolności zabijania i uzyskiwania przewag, nawet przewag niezwiązanych z zabijaniem, tylko na przykład tym, że głodujesz, albo nie masz pieniędzy na tą wojnę, prawda? Albo że nie masz paliwa do czołgów. Czyli wojna to szersze instrumentarium i, no i zwykły żołnierz nie rozumie, dlaczego nie ma paliwa, ale jednak Zełenski musi się z tym liczyć, że paliwo, uzbrojenie, amunicję dostaje od Amerykanów i Zachodu i w związku z tym musi liczyć się z ich zdaniem, a oni na przykład nie chcą mieć dłużej wojny jeszcze 10 lat, tak? Albo odzyskanie Krymu jest dla nich zbyt ryzykowne. Więc wiesz, no, to jest niestety już taka trochę cyniczna, a ktoś by powiedział realistyczna ocena, że Amerykanie przede wszystkim bali się jednej rzeczy. Chcąc powstrzymać regionalny sojusz Chin i Rosji, i chcąc powstrzymać wypychanie swoich wpływów z Eurazji, postanowili, bali się wojny na dwa fronty jednocześnie i z Chinami, i z Rosją. No i wojna wybuchła na jednym froncie i dzięki Ukraińcom, ich postawie, ich morale, właśnie dzięki tym żołnierzom paradoksalnie, więc to poczucie skrzywdzenia może być nawet wystąpić u Ukraińców, Amerykanie wygrywają swoją wojnę, sekwencjonując w kolejce przeciwników. Najpierw bijemy jednego, a potem przyjdzie może nam bić drugiego. I oczywiście paradoks polega na tym, że Amerykanie, będąc potęgą morską, która z odległości może to robić, a mając środki finansowe i wojskowe do wspomagania tego sojusznika na kontynencie, takiego Ukraińców, nie musi się osobiście angażować, żeby wywierać wpływ na tą wojnę i nie jest to w interesie Amerykanów, bo jeszcze, nie daj Boże, będzie eskalacja z ich udziałem. Czyli wystarczy, że i z drugiej strony nie zależy im na gwałtownym wygrywaniu na siłę, tylko na takim, które zapewni, że sami nie będą musieli wejść nagle do wojny jak w czasie II wojny światowej. Rozumiesz, Mateuszu? It's good enough. Niestety dokonuje się to na wysiłku i krwi Ukraińców.
Czyli jednym słowem osłabiają Rosję, tym samym osłabiają największego swojego przeciwnika, Chiny, i jednocześnie nie muszą się sami angażować. Jedyny koszt to życie ukraińskich żołnierzy i cierpienie cywilów, ale to jest koszt, że są gotowi zapłacić.
A życie w Waszyngtonie toczy się dalej. Tak. Polityka krajowa. To jest przewaga odległego imperium morskiego, które może balansować sprawy w Eurazji. To daje Amerykanom geografia. I wiesz, Amerykanie w XIX wieku mieli bardzo podobną politykę, tylko wtedy odrabiali za nich to Brytyjczycy, którzy prowadzili tu politykę perfidnego Albionu i robili tak samo na kontynencie. To wspierali tych, to wspierali tamtych. I Brytyjczycy zapewniali właściwy układ sił, który nie zagrażał Amerykanom na kontynencie północnoeuropejskim. Na północnoamerykańskim, że tam nie pojawią się Francuzi i Niemcy i nie będą bombardować Waszyngtonu. Potem Amerykanie musieli pomóc Brytyjczykom, żeby zachować tę właściwą równowagę i teraz jest kolejna faza wojny Eurazji, gdzie muszą zachować właściwą równowagę, żeby Rosjanie nie zdominowali Europy, a tak de facto chcieli Ławrów w tym swoim sławnym, no, sławnych ultimatach grudniowych z 21 roku to przedstawił i tak samo Chiny. No i niestety ci żołnierze ukraińscy takie są sytuacje. I teraz zwróć uwagę, że w obliczu istnienia broni termojądrowej, ery nuklearnej, gracze prowadzący taką konfrontację muszą być bardzo ostrożni, żeby sprawa nie wyeskalowała bardzo szybko do wojny światowej, wojny nuklearnej. Dlatego Amerykanie tak, a nie inaczej pomagali Ukraińcom. Pamiętasz, na początku tylko systemy obronne, tylko pepeki, tak? I ręczne, i manpacy, bo to ewidentnie obronne, tak? A i tak się trochę bali, to nie było takie, prawda? I tak się trochę bali to robić. Potem powolutku to, później jakieś pojazdy, coś tam, no ale to takie delikatne. Potem zobacz, patrioty dopiero jak późno przyszły, czołgi, to w ogóle jeszcze, prawda, nie wiadomo jak będzie z tymi Abramsami. Już nie mówiąc o Heimarsach i ich zasięgach, które były ograniczone i musiało być porozumienia, że nie można w Rosję właściwą strzelać. To jest, i to samo z samolotami wielozadaniowymi. To jest właśnie to. To jest oswajanie, taktyka salami Rosjan, że to już czołgi okej, okay, Rosjanie to akceptują, ten deal. No i to jest mistrzostwo. To znaczy, jakkolwiek mi to smutno dla żołnierzy ukraińskich, oficerów, z którymi rozmawiasz, to jest mistrzostwo strategiczne ze strony Amerykanów, Mateusz, tak? Wiesz, bo to nie chodzi o to, żeby jak największą ofiarą wygrywać, tylko jak najmniejszą. Tak? I Amerykanie tą swoją partię rozgrywają, natomiast moim zdaniem nie jest to w interesie Ukrainy w pełni, dlatego Zełenski się tak rzuca. Dlatego ten Wallace tak skrzyczał Zełenskiego po szczycie w Wilnie. Pamiętasz, jak tak. Zełenski się tam żachnął. I dlatego prasa amerykańska czasami krytykuje prezydenta Ukrainy. Ale Ukraińcy są wściekli i się rzucają i próbują, to, wiesz, na tym, pamiętasz też tą aferę z tym rakietą, która spadła w Polsce. Tak. I było to, że nie było wiadomo, czy to rosyjska, czy ukraińska obrony powietrznej i tak dalej. Ukraińcy też się żachnęli, że niezależnie jaka była prawda, bo ja nie wiem, jaka była prawda, ale wiesz, na wojnie z tą prawdą to wiesz, jak to jest, tak?
Wiem, jak jest. Mam swoje źródła, interesujące, no właśnie, ten temat dalej.
To nieważne jak było, najważniejsze było to, że Amerykanie zmusili wszystkich do przyjęcia takiej narracji, że to była ukraińska, nie rosyjska, żeby tak. czasem nie wywołać presji kontreskalacji, prawda? Żeby Polacy nie zażądali od Amerykanów odpowiedzi na Rosjan, bo będzie wojna. A Ukraińcy z kolei się wściekli, no bo to potencjalnie komplikowało stosunki polsko-ukraińskie, ale przede wszystkim Ukraińcy też mogli mieć powód, żeby wyeskalować, żeby Amerykanie weszli tym bardziej do gry. Opinia publiczna amerykańska chciała, Polska, więc Ukraińcy mieli swój interes w mówieniu, że to na pewno Rosjanie. Polacy mieli w tym interes, Bożeż mój, ty najlepiej, żeby ci zasłonić się za tymi Amerykanami, żeby oni coś z tym zrobili, a Amerykanie, żeby powiedzieć, że na pewno była ukraińska, żeby nie musieli reagować. I tak się po tych liniach się to potoczyło. Niestety to pokazuje, że wojna jest czymś szerszym niż tylko strzelanie z karabinu, rakiet. Rozumiesz, to jest proces polityczny. Proces polityczny, w którym jest i eskalacja, i są strony trzecie, i jest zboże, i trzeba wyżywić ludność, i dać im napój, i mieć pieniądze, tak jak rząd Ukrainy potrzebuje pieniędzy od Zachodu i od Amerykanów na funkcjonowanie, bo nie jest w stanie zebrać podatków na tyle, żeby prowadzić wojnę. Tak? To jest też pewna realność, w której się porusza rząd Ukrainy. I wiesz, jak przyjdzie co do czego, niezależnie od woli żołnierzy, może się okazać, że nie ma na to pieniędzy, bo Amerykanie nie chcą dać. No i wtedy Zełenski, moim zdaniem, będzie miał problem potencjalnego buntu wojska.
Tak.
Dzieci społeczeństwa.
Ja też tak uważam.
I tu też oczywiście musi się liczyć i Zełenski, ale też Amerykanie z tym. Ale to też osłabia Ukrainę. To osłabia też Ukrainę. Docelowo może to też służyć Rosjanom. Także to jest bardzo złożona sprawa. Bardzo złożona sprawa. I dlatego w Strategy Future jesteśmy tacy wyczuleni na to, żeby zawsze testować Amerykanów ze względu na interes Polski, żeby nas nie na takie lewe sanki nie wsadzili. Żebyśmy sami kontrolowali pętlę decyzyjną i proces decyzyjny, tak jak przy Armii Nowego Wzoru, żeby Amerykanie nie mogli do mnie rzucać takich rzeczy. No i też byliśmy za tym i jesteśmy dalej, żeby, skoro NATO nie chce przyjąć Ukrainy na to, żeby jednak stworzyć quasi porozumienie dotyczące potencjalnego sojuszu z Ukrainą, przy czym jest to trudne do przełknięcia, no bo trwa wojna. Ale gdyby był jakiś rozejm, to może się okazać, aby zapobiec wojnie w naszej części świata, trzeba będzie skonstruować taką równowagę sił, żeby Rosjanie bali się rozpoczynać nową fazę wojny, już trzecią wówczas byłaby to, tak, fazę wojny z Ukrainą, dlatego że po jej stronie stanęłaby sojusz jakichś państw, Polski, Szwecji, coś tam, tak? No i to oczywiście potencjalnie zaburza spójność NATO, ale zmusza Amerykanów do jakichś rozstrzygnięć. No ale tu się pojawia kwestia, jak bardzo samowładni są polscy politycy, jakie mają wyobrażenie i w ogóle polski świat ekspercki, który prawda najchętniej by też położył głowę pod spód i nic by nie powiedział. Natomiast jeżeli moim zdaniem nie wykorzystamy tej okazji, tej energii, którą wojsku i społeczeństwie ukraińskim uruchomiła ta wojna i sukcesy pod Charkowem, Chersoniem i Kijowem, to przegapimy tę szansę. Rosjanie niestety w długim terminie mogą utrzymać się w tej grze imperialnej. Tak bym to ujął.
Czyli chcesz mi powiedzieć, że uważasz, że za jakiś czas, nawet gdyby doszło teraz do zawieszenia broni, to może dojść do kolejnej wojny, tak, że Rosja będzie...
Tak. Uważam, że jeżeli Rosja nie przegra tej wojny, nie zostaną zniszczone wojska lądowe, nie zostanie odzyskany Donbas i Krym, to uważam, że będzie naprawdę właściwie na 100% będzie kolejna faza. I Polska powinna się tego przygotować, bo w tej nowej fazie może już być też zaangażowana. A wcześniej, zanim do niej dojdzie, może być zaangażowana w działaniach hybrydowych. Wiesz, no, rajdy Wagnerowców na Razy Podlaski, tak?
No tak.
I czy jakieś takie, wiesz, akcje typu, jak było w 20-leciu, dlatego powołaliśmy Korpus Ochrony Pogranicza. Akcja na Stołpce, tak? Zamach na dworzec kolejowy bodajże w Stołpcach, tak? Który był stacją graniczną wtedy, w 20-leciu międzywojennym. No i też Sergiusz Piasecki chyba poświęcał temu swoje powieści częściowo. Więc to jest moim zdaniem takie niebezpieczeństwo i myślę, że nasze władze czują to, że będzie po pieredyszce, będzie kolejna faza, a wiesz, i dlatego zbroimy się. Do dyskusji oczywiście, czy kierunek jest słuszny, jak i tak dalej, skąd pieniądze, to jest odrębny temat, ale instynktownie to jest ten kierunek. Wiesz, dlatego że też uważam, że nie możemy liczyć za bardzo na Amerykanów, bo Amerykanie czują, że można stworzyć koalicję balansującą, powstrzymującą Rosję bez nich samych, tylko jako takich odległych, bo jest wystarczające PKB i wystarczające zdolności finansowo-gospodarcze, żeby to zrobić, w przeciwieństwie do Pacyfiku. Czyli Amerykanie chcą zostać takim cornerstone offshore balancer bardziej na Pacyfiku niż u nas, żeby tam też muszą przekonać gospodarczo sojuszników, muszą włożyć więcej skóry do gry, bo są też benefity ze współpracy z Chinami. Podczas gdy tu nie ma benefitów ze współpracy z Rosją. Mm-hmm. W związku z tym ta koalicja się tworzy samodzielnie. Amerykanie nie muszą aż tyle wkładać w to. I stąd jest to nieporozumienie, stąd jest ta frustracja żołnierzy ukraińskich, no ale to wynika ze struktury spraw. Wiesz, trochę to jak w Powstaniu Warszawskim. Oczywiście nie, to nie jest jeden do jednego. No. Struktura spraw jest pewna i ona przeważa nad innymi sprawami. I tutaj, wiesz, i tutaj tak bym mówił, no, najlepiej byłoby oczywiście, gdyby załamanie moralu wojska rosyjskiego było tak silne, że Ukraińcy wchodzą w miękkie. System świadomości sytuacyjnej rosyjski nie działa, podobnie jak było pod Charkowem w zeszłym roku, bodajże we wrześniu. Tak. I oni penetrowali głęboko i to nawet cywilnymi samochodami jeździli, prawda, żołnierze Ukraińcy na szpicy. I pojawiali się tu, tam, padła panika w wojsku rosyjskim, nigdy nie wiadomo, gdzie jest, szalonowanie zawiodło wojska i po prostu utracili, tak, Rosjanie inicjatywę i zorientowanie. Teraz wydaje się, że Rosjanie są jednak zorientowani, opanowali tę sztukę dominacji informacyjnej, czyli że wiedzą mniej więcej to samo, co i Ukraińcy, gdzie jest koncentracja masy, gdzie Ukraińcy się szykują, dokładają to artylerią, też mają drony, mają też rozpoznanie i wywiad, tak? Jest taki mniej chaosu. Zrozumieli, co już jest ważne, poprawili się. Wiesz, też, Mateusz, jest takie w Polsce, zauważyłeś na pewno takie przekonanie, że Rosjanie są już w ogóle pobici, nie? Są pobici, są w ogóle jakimiś podludźmi, nie potrafią wojować. Przecież to jest wszystko nieprawda.
To jest bzdura.
Potrafią wojować. Potrafią się reorganizować, wychodzili jeszcze z większych problemów w historii niż z tego. No nie można tak lekceważyć przeciwnika, nawet którego chcemy pokonać. Tak? Ja rozumiem, że jeszcze Ukraińcy, wiesz, no bo trzeba wierzyć w siebie bardzo, tak? Idziesz do boju, to jeszcze rozumiem, że Ukraińcy pilnują przekazu informacyjnego, to jest zrozumiałe. Ale w Polsce, dlaczego, wiesz, no nawet żeby się reformować prawidłowo, to trochę trzeba tych mięśni nacisnąć własnych, żeby poczuć. My jesteśmy przekonani, że ci Rosjanie to już w ogóle się do niczego nie nadają. Przecież to jest nieprawda, absolutnie. Jest na przykład, wiesz, ostatnio jest raport Carbera Mitchella, że za 2 lata, gdyby był teraz rozejm, to Rosjanie odbudują za 2 lata swoje zdolności armii lądowej i jeszcze na dodatek będą mieli rezerwy przeszkolone, bo zmienili teraz przepisy o poborze, powiększyli pulę poborowych, mają doświadczenia już z drugiego roku wojny, czyli prawie z 2 lat wojny, wiedzą, na czym polega współczesne pole walki, no bardziej chyba niż Polacy, tak?
Tak, i jest nawet gorzej, bo widać, że ewidentnie wyciągają wnioski i to, co się dzieje tutaj na froncie, jak ja rozmawiam z Ukraińcami, to oni sami to mówią, że jedno jest to, co mówi propaganda ukraińska, telewizje ukraińskie, media, które, co w Polsce powtarza się w czambuł wszystko, słowo w słowo. Ukraińcy mówią, że Rosjanie tam nie umieją walczyć, to my też mówimy. Tutaj fatalna sytuacja rosyjska, to też. No ale jak się rozmawia z żołnierzami na froncie, to jest trochę zupełnie, czy trochę, to jest zupełnie inaczej. Przewaga w artylerii dalej, przygotowane pozycje obronne, dobre morale, nie chcą się poddawać Rosjanie, bo bzdura, że się poddawali, nie poddają się. Mówię cały czas o obwodzie zaporowskim, gdzie ma być ta wielka kontrowersywa, której tak bardzo chciały Stany Zjednoczone. Teraz do mnie dochodzą informacje, że Stany Zjednoczone rzeczywiście naciskały na tą kontrofensywę, że one oczekiwały, że ta kontrofensywa będzie. Nie wiem, na ile to jest prawda, to są rozmowy z oficerami ukraińskimi, ale jednak takie informacje się pojawiają, że Ukraińcy czuli, że, no, że jest takie oczekiwanie ze strony Stanów Zjednoczonych, że też pomoc była od tego uzależniona, a część dowództwa ukraińskiego nie chciała zaczynać tej kontrofensywy z prostej przyczyny, że oni widzieli, dostawali informacje, że są przygotowane pozycje obronne od 8 miesięcy, że za późno ten sprzęt dotarł i że przede wszystkim nie ma przewagi w powietrzu. I stąd były te wszystkie rozpaczliwe, czasami proszące, a czasami właśnie prowokujące wypowiedzi na temat samolotu.
No oczywiście, no, nie było. I bardzo Ukraińcy mieli rację. Rozumiem, to jest teren stepowy, jest widoczność spora, tak? Jest tak. Trudno koncentrować masę bez rozpoznania przeciwnika. Rosjanie mają dalej przewagę w artylerii, to się potwierdza, i coraz lepiej jej używają w zgraniu z dronami, prawda, które są coraz bardziej wszędobylskie, rosyjskie, uczą się. Zawsze potrafili minować, zawsze potrafili urzutować, zawsze to było, urzutować obronę, mieć aktywne rezerwy mobilne po to, żeby kontratakować na punkcie przełamania. No i się przygotowali, no widać było, tak, to było widać. A na współczesnym polu walki, gdzie ta dominacja, gdzie te drony, gdzie mamy widoczność ogromną, to tym bardziej jest trudno uzyskać przełamanie w takiej sytuacji, a bez przewagi w powietrzu trudno odsunąć systemy obserwacji od bezpośredniej bliskości frontu i systemy, prawda, jeszcze walki, jak na przykład śmigłowce, więc no, siłą rzeczy dobrze instynktownie czuli. Nie umiem potwierdzić, czy Amerykanie naciskali, czy nie. Śmiem wierzyć, że tak, bo na Kapitolu motywowanie dalszej pomocy jest uzależnione od pokazywania jakichś tam, prawda, jak znam życie i Amerykanów, od jakiegoś wykonania kolejnych milestone'ów, jak to się mówi w kontraktach, tak, kolejny jakiś punkt, kamień milowy i ten, no to nam, prawda, że wam idzie dobrze, chłopaki, pokażcie coś, sukcesy, to my przekonamy swoich wyborców, coś tam. No i to jest właśnie, pokazuje uzależnienie od patrona bezpieczeństwa, który sam się nie chce zaangażować w pełni, powoduje, że tak naprawdę ten patron bezpieczeństwa decyduje o sekwencji wojny i o natężeniu jej, nie? Zarówno w planie pozytywnym, jak i negatywnym. Pozytywnym, bo może dawać uzbrojenie i decyduje wtedy, czy ma, ale też może narzucać. Teraz dzisiaj nie atakujecie, jutro atakujecie, teraz nie, bo jest kampania prezydencka, teraz tak, bo z kolei jest kampania prezydencka. I to jest właśnie ten szkopuł. I dlatego uważam, że lekcją z wojny, jak ona się zakończy i pewnie będzie jakieś porozumienie, gdzie Ukraińcy nie odzyskają całości terytorium, to będzie konieczność zbudowania właściwej równowagi w Międzymorzu. Teoretycznie Polska powinna pomóc Ukrainie zbudować tą równowagę po to, żeby nie musieć się patrzeć na Amerykanów zawsze, zwłaszcza, że Amerykanie mogą mieć głowę na Pacyfiku i stworzyć właściwą równowagę. Ale do tego potrzeba dalekowzrocznej klasy politycznej w Polsce, która się nie boi, która ma sprawne państwo, która wierzy w siebie i wierzy w tę wizję odmiany geopolityki Europy Środkowo-Wschodniej w ciągu ostatnich 300 lat, czyli wielkiej odmiany od Wielkiej Wojny Północnej, która zmieni układ sił w tej części świata na rzecz tutaj naszych niepodległości, Ukraińców, Polaków. I gdzieś tam na poziomie emocjonalnym to przebrzmiewa, wiesz, Zełenski mówiący w Warszawie o potrzebie budowania jedności, prawda, może nawet jednego państwa, chyba takie słowa padły. Prezydent Duda mówiąc to samo, nasi politycy czasami, wiesz, tylko no, trzeba zacząć od tego, żeby z Amerykanami wynegocjować zasady, na jakich można tworzyć pewne konstelacje. I to mówię, Amerykanie wojnę wygrywają, to pewne, no bo armia rosyjska została zatrzymana, Kijów stoi, Zełenski jest zależny od Amerykanów, armia rosyjska na pewno ponosi straty, natomiast czy wygrywa Ukraina? Na pewno dół w Ukrainie.
No tak. W interesie Amerykanów, chcesz powiedzieć ogólnie, bo tak to rozumiem, znaczy szczerze mówiąc też sam to tak widzę, ale nie jestem ekspertem od Stanów Zjednoczonych, ja jestem tylko jakby korespondentem, dziennikarzem, natomiast na tyle, na ile to obserwuję z Ukrainy, to mam takie poczucie, że w interesie Stanów Zjednoczonych wcale nie jest to, o czym marzą Ukraińcy, czyli rozpad Rosji. Wcale nie jest jakiś wielki kryzys w Rosji, bo wtedy jest strach przed tym, że ktoś może przyjąć broń atomową, że ta Rosja może się jeszcze bardziej zbliżyć z Chinami. Czy tak rzeczywiście jest? Czy chodzi o...
Tak, bezwzględnie są trzy rzeczy, które się boją Amerykanie w trakcie tej wojny. Boją się rozpadu Rosji kompletnego i pustki bezpieczeństwa w tej części świata. To jest absolutnie... I wojny domowej, bo to i broń atomowa, i niepokoje na Kaukazie, i Azja Środkowa, i diabli wiedzą, kto na tym zyska, i Amerykanie nie lubią niekontrolowanej nierównowagi.
Nieprzewidywalność to nie jest
ich styl. Nieprzewidywalność. Jeszcze ta broń atomowa. Poza tym boją się, że Rosja, która nie ma silnej państwowości, stanie się rezerwuarem surowcowym Chin bez kosztów, to znaczy, że nie będzie wystawiała rachunku za dostarczanie surowców Chinom. No a zawsze wystawienie rachunków osłabia Chiny trochę, tak? Jakby była bezwolna, no to by Chińczycy wchodzili jak w masło, tak? Nie musieliby nic okupować. podporządkowaliby tylko politykę gospodarczą i bezpieczeństwo Rosji swoim potrzebom i dostawaliby te surowce za darmo, a to by uniemożliwiło Amerykanom wywieranie presji na Chiny w blokadzie morskiej, na przykład w razie wojny, czy w ogóle w tej wojnie handlowej, która właściwie się już rozpoczęła. No i trzecia rzecz jest taka, że pozbawienie samowładnej państwowości Rosji, jakiejś takiej jądra na tym Kremlu, które naprawdę rządzi, może za ryj, za przeproszeniem, wziąć tą Rosję, pozbawia Amerykanów długofalowo możliwości wynegocjowania z Rosją, żeby się odwrócili od Chin. Ja wiem, o tym się teraz nie mówi, bo jest wojna na Ukrainie, ale to gdzieś przybrzmiewa cały czas, wiesz, Mateusz. Gdzieś to jest i to jest ich perspektywa. Oni chcą właściwą równowagę, a my tu w Polsce i na Ukrainie chcemy rozpadu tego kolonialnego imperium lądowego w drobny mak i pył po to, żebyśmy mieli przestrzeń do oddychania, prawda? Żebyśmy nie musieli nawet mieć wielkiego wojska. No bo nawet zobacz, jak Rosja przegra tę wojnę, już my odzyskamy Krym i Donbas, to i tak będziemy musieli mieć ogromne wojsko na wszelki wypadek, gdyby Rosjanie znowu wrócili na tę drogę, tak? A zobacz, jakby się rozpadła w pył i drobny mak, to nawet nie musielibyśmy wojska utrzymywać. Byłoby więcej pieniędzy na życie, na lekarstwa, na doktorów, na szpitale, na emerytury i tak dalej.
Na rozwój.
Na rozwój. No będziemy musieli, nawet gdybyśmy wygrali tę wojnę teraz, to i tak będziemy musieli mieć wojsko silne, żeby pozbawić Rosjan przekonania, że mogą wrócić za 10, 12, 8, 4, 6 lat do gry. Tak? Ale Amerykanie tego nie chcą. Amerykanie tego nie chcą. To byłby, gdyby Amerykanie raptem tego chcieli, to byłby prawdziwy przewrót geopolityczny, no i by inaczej się zachowywali względem Ukraińców. Właśnie ze sprzętem. No bo te F-16 nic wiele nie zmieni, ale daliby. I te Abramsy daliby. Mają tego sprzętu od cholery trochę. Daliby. Daliby. I daliby, wydrukowaliby też więcej pieniędzy. No bo i tak drukują. Daliby. Prawda? I tak drukują dolary. I to na potęgę. Ale to właśnie tak to nie może być. Wiesz co, no to też to nie jest tak, że Ukraińcy są tak źle traktowani raptem, czy nie do końca.
Nie.
Brytyjczycy też nie byli traktowani w II wojnie światowej jakoś super, bo przecież Amerykanie za programy NTI zarzucili sobie baz dostępu i tak dalej na Pacyfiku i na Atlantyku. No.
Po prostu Stany doskonale robią dalej interesy, nawet w takiej sytuacji, prawda?
No tak, tylko że właśnie trzeba, wiesz, no, Polska powinna na przykład wynegocjować tak zwany protokół proporcjonalności, tak to bym nazwał. Nazywam to tak Strategy in Future od kilku dni. Taki dokument, który być może tajny, który Polska powinna wynegocjować i skorzystam i to powiem u ciebie w programie, bo dużo osób ogląda twój program, pewnie politycy też, że powinna wynegocjować z góry awansem zawczasu z Amerykanami protokół proporcjonalności po to, gdy zaczną jakieś działania hybrydowe, na przykład wagnerowców przeciwko Polsce, widzimy, wjeżdżają na BTR-ach, wiesz, pod Radzyń, pod Laski, żeby nie było czekania, aż się Biden obudzi z 6-godzinowej różnicy czasu w Waszyngtonie, tylko my sami wiemy, co robić. Jest to uzgodnione z Amerykanami, że do tego momentu wszystko możecie robić, zabijać, strzelać, niszczyć i tak dalej. To nie będzie wywoływało reakcji wojny światowej, nie będziemy się bali eskalacji. No musicie mieć prawo do jakiejś odpowiedzi, no po co macie to wojsko w ogóle, tak? Obawiam się takiej sytuacji, że ci politycy będą tak zmrożeni, że będzie każda minuta upływała, a oni nie zadzwonią, a oni będą tylko czekali na telefon z Waszyngtonu, czy coś mogą robić. Czy mamy wojsko, które to potrafi zrobić, zdolności, wiesz, i tak. A tymczasem coś się wydarzy. Jak nie Radzeń, to coś, wiesz, ktoś coś zajmie, zniszczy, zabije, weźmie zakładników. No. I my musimy mieć bardzo dokładnie rozeznane, nie tylko jak reagujemy, ale może zawczasu coś robimy, tak? Jak widzimy przygotowania. I to powinno być z Amerykanami uzgodnione. Powinien być jakiś protokół proporcjonalności, że my mamy prawo proporcjonalnie reagować na te działania hybrydowe, które powodują, że ktoś na przykład bezkarnie może zabijać obywateli RP. No to nie możemy się na to zgodzić, tak? Bo my będziemy się bali wojny światowej. Więc to wiesz, no ta dysproporcja zaangażowania i ryzyka, bo to chodzi o różnicę stawki ryzyka, dotyczy też tak samo nas, naszych polityków, tylko oczywiście w innym stopniu, no bo na Ukrainie trwa prawdziwa wojna z otwartym zabijaniem, strzelaniem, okopami i w ogóle, no ale de facto w wojnie takiej, wiesz, hybrydowej o wpływy, no my też jesteśmy i Rosjanie traktują nas jak przeciwnika, bez którego na przykład Ukraina nie utrzymałaby się w wysiłku wojennym, bo przez Rzeszów bo przez terytorium RP, przez Podkarpacie przechodzą linie komunikacyjne z pomocą na Ukrainę. Więc tak, no i oczywiście obawiam się, jak zareaguje wojsko ukraińskie, społeczeństwo, gdyby okazało się, że Zachód zmusi Ukraińców jesienią albo wiosną do jakiegoś pokoju, tak? No, czy rozejmu, czy Mińska numer któryś tam.
Ludzie są zmęczeni, ale z drugiej strony też no, wydaje się, że jest, dominuje takie myślenie, zwłaszcza wśród żołnierzy, że no, po co były te wszystkie ofiary, jeżeli teraz mamy się dogadywać z tymi zbrodniarzami, bo bliskie jest, mam wrażenie, większości społeczeństwa ukraińskiego i żołnierzom ukraińskim to poczucie, że Rosjanie są zbrodniarzami, terrorystami, z terrorystami się nie negocjuje. Tutaj możemy albo odzyskać terytoria, albo jakoś nawet te kwestie zbożowe przecież oficjalnie nie były negocjowane. Ukraiński rząd robi wszystko, żeby przed społeczeństwem pokazać się w taki sposób, że no tylko w sytuacjach koniecznych negocjuje z Rosjanami. Z drugiej strony przecież w kwestii wymian też negocjuje. Mi się wydaje, że też trzeba na to realnie spojrzeć, że no kiedyś trzeba będzie jakiś pokój podpisać, tylko problem polega na tym, że zaczęło się bicie w mur, głową w mur Ukraińców w tej chwili, że to wszystko stanęło. Zobaczymy, jak to dalej będzie. Może coś spróbują zrobić znowu Ukraińcy, natomiast to pewnie będzie okupione niestety morzem krwi, tak jak teraz pod Zaporożem, ale ja jeszcze cię chciałem zapytać w odniesieniu do tego, co powiedziałeś.
Rzeczywiście tak wygląda, nie wiem, czy ty chcesz, czy możesz, tak to wygląda, jak patrzysz na wysiłki tej ofensywy, czy quasi ofensywy ukraińskiej, mają takie poczucie, że to są wysiłki, których się nie spodziewali, koszty, których się nie spodziewali, ofiary, których się nie spodziewali.
Niestety żołnierze mają takie poczucie, zwykli żołnierze mają takie poczucie, że to jest naprawdę walenie głową w mur. Nie wiem, jak to widzi dowództwo, dowódcy pewnie widzą więcej, ale tacy zwykli dowódcy, tak jak kiedyś gdzieś rozmawialiśmy, tacy zwykli dowódcy,
młodsi oficerowie, wiesz, tak?
Porucznicy. Tak, młodsi oficerowie, porucznicy, kapitanowie, nawet majorzy widzą, czyli już jakby dowódcy batalionów konkretnych, widzą, że ich ludzie są czasami wysyłani no, w takie warunki walki, że wiadomo, że straty będą bardzo duże i nie wiadomo, jakie będą efekty. To już jest wojna na wyniszczenie, oni to czują i to nie tylko wojna na wyniszczenie na zasadzie, wiesz, gospodarki, że właśnie, że Rosja teraz tłucze po Odessie non-stop, żeby kwestię zboża załatwić dla siebie pozytywnie, ale chodzi też o to, że żołnierz za żołnierza, a potem biorą do niewoli żołnierzy, ja potem widzę nagrania albo widzę samych tych wziętych do niewoli jeńców, tylko nie udostępniam ich, no bo mi nie wolno i się okazuje, że dwóch z nich to są skazańcy, a dalej, mimo że to nie wagnerowcy, a dwóch z nich to jacyś po prostu wzięci z oddziałów, no po prostu wzięci jako mobilizowani, a po drugiej stronie za tych czterech wziętych do niewoli zginęło czterech Ukraińców, ale to byli doświadczeni desantnicy na przykład, albo piechota morska. No i ta szala jakby nie jest, na tej wadze te szale są różne, bo tutaj mamy po prostu jakiś taki element, taki no gorszej, strasznie to brzmi, bo mówimy o ludziach, ale chodzi mi po prostu o to, że to jest gorszej jakości żołnierz po stronie rosyjskiej, ale jednak do obrony nadający się, przygotowany. Rosjanie się na tyle przygotowali, że ja słyszę o tym, że okopy potrafią być, jeżeli nie są obsadzane, to są zaminowane. Żołnierze ukraińscy wchodzą do okopu, który rzeczywiście nie został obsadzony częściowo, bo zabrakło żołnierzy Rosjanom, a tam kupę min i muszą się w tym poruszać. Naprawdę to jest trudne atakowanie w tych warunkach, z tego co słyszę, bardzo, bardzo. Oczywiście. Pod Bachmutem jest łatwiej, jest lepiej, to już jest taka sytuacja, że Bachmut, o którym mówiliśmy, że jest piekłem, tam się lepiej atakuje, bo tam Rosjanie nie mieli czasu przygotować tych pozycji obronnych na tyle, zaminować tego wszystkiego, bo tam była sytuacja płynna, były manewry, te pozycje przechodziły z rąk do rąk. Więc to już coś pokazuje. Nie?
I ten zachodni sprzęt też nie okazał się cudownym remedium, prawda, dający mi czapkę niewidkę i, no bo jest takie też przekonanie, prawda, w polskim to świecie, o Jezu, na pewno ten zachodni sprzęt i jesteś już niezwyciężony. Też to chyba kosztowało Ukraińców takie bolesne przekonanie się, że jednak sposób ma znaczenie, bo mina jednak niszczy wszystko, tak? Bo artyleria potrafi przykryć i tak dalej, tak? I że to nie było takie remedium, prawda, samo w sobie, no.
Że czołg Leopard nie załatwia sprawy. No, ten czołg Leopard też może zostać trafiony i on tak samo wybucha. Może oczywiście jest bardziej odporny na te jakby na trafienia, ale jednak jak jest kilka trafień albo jak są miny, no to niestety. I tutaj się nie da, no to jest jednak czołg zawsze. I to pokazuje, że my też, tak mi się wydaje, że my też mając dobre dobry sprzęt z Zachodu, jednak musimy się obawiać, bo to chodzi też o dowodzenie. Tam były też błędy w dowodzeniu, ja na razie nie chcę o tym mówić, ale wydaje się po prostu, że może niekoniecznie te brygady, które powinny dostały ten sprzęt, że może bardziej doświadczone brygady powinny dostać ten zachodni sprzęt, no ale to też wynikało z kwestii szkolenia na Zachodzie, te szkolenia wychodzi, że nie we wszystkich krajach były dobre, na przykład w Norwegii, w krajach skandynawskich to były doskonałe szkolenia i żołnierze bardzo je chwalą, a na przykład już w Polsce paradoksalnie również, a może nie powinienem mówić paradoksalnie, no bo jednak po prostu mamy dobrych specjalistów, ale no już w Niemczech to już wyglądało trochę gorzej. W Wielkiej Brytanii bardzo narzekali żołnierze na szkolenia w Wielkiej Brytanii i tak dalej, i tak dalej. To ciekawy temat.
Żeby nie uczyło prawdziwej sytuacji tak. zapoju bitwy, tak? Po prostu.
Dokładnie.
Procedur nieprawidłowych, brak zrozumienia, co się dzieje naprawdę na froncie, tak?
Więcej teorii niż praktyki, a jak praktyka, to bez używania ich software'ów, jakby ich programów, ich metod, po prostu wszystko po zachodniemu i oni wracali, nie mogą tego w ogóle wykorzystać. To są to wiele, wiele ciekawych rzeczy, ale ja jeszcze wrócę do kwestii, która nas bezpośrednio dotyczy, no bo jestem tutaj, ale wyobraź sobie, że na przykład w Radzyniu Podlaskim mam Prześnicę i mam tam rodzinę dalszą od strony mamy i trochę mnie martwi to, że tak lekko mówisz o tym, że wagnerowcy mogą sobie zrobić rajd na Radzyń Podlaski.
No wiesz co, ja bardzo przepraszam, bo ja nie chciałbym straszyć się nam przecież wiadomo, tak?
Tylko nie, ja sobie w tej chwili żartuję, wiesz, też ja
to bardziej... To jest bardzo dobrze, że to podnosisz, bo musimy sobie jasno powiedzieć i dobrze, żeby ludzie to obejrzeli. Państwa historycznie istnieją po to, żeby dawać bezpieczeństwo swoim obywatelom. Bezpieczeństwo fizyczne, Mateusz, fizyczne. Po to zostało ustanowione państwo kiedyś, dawno temu, gdzie powiedziano, że ty i ty nie musicie pracować na polu, bo będziesz się zajmował dawaniem bezpieczeństwa tym, którzy pracują na polu. Więc to są rudymentarne rzeczy. Państwo musi dawać bezpieczeństwo fizyczne. Bez bezpieczeństwa fizycznego i przekonania, że ono istnieje, nie ma rozwoju osobistego, rozwoju zawodowego, rozwoju państwowego, społecznego, nie ma po prostu bogacenia się, planowania i tak dalej. Jest to absolutnie podstawowa rzecz. Państwo w związku z tym musi upewnić, że nikt nie myśli sobie, że może pozbawiać życia obywateli RP albo zagrażać mu i jeszcze na tych robić to bezkarnie potencjalnie. I to zanim zacznie to robić, musi być w głowach ludzi, którzy o tym myślą. W związku z tym państwa słabe były najeżdżane. Państwa, które nie potrafiły bronić swoich obywateli, robiono z nimi co chcieli. I to nie tylko chodzi o wielkie bitwy, to chodzi też o działania hybrydowe. Wiesz, no zobacz, co się działo z południowego Libanu w kierunku na Izrael. Zobacz, co się działo w Jordanii, jak OWP tam było. Zobacz, co się działo w różnych państwach quasi upadłych na Bliskim Wschodzie. No Tatarzy najeżdżali nas na litość boską, dokładnie po tej samej linii. Ten Sobieski musiał czatować na liniach Dniestru, Bochu, żeby przechwytywać czambuły tatarskie właśnie z tego powodu, żeby nie brały Jasyru, żeby nie destabilizowały wnętrza państwa gdzieś pod Zamościem Lwowem i tak dalej. I to samo jest tu. Państwo polskie ma obowiązek. Rozumiem, że buduje mur i upewni się, że nie będzie tam penetracji. Rozumiem, że przerzuca teraz wojska na wschód. Rozumiem, że są procedury prawidłowo ustalone. Rozumiem, że mają plan decyzyjny, że coś zawczasu będą robić, że nie będą czekali na jakieś pętle decyzyjne, dalekie, odległe za oceanem albo w Warszawie, gdzie będą mogli znaleźć ministra. Rozumiem, że są przygotowane scenariusze, że nie będziemy mieli takiej historii, że wiadomo jest, jaki jest rozdział kompetencji między Strażą Graniczną, Wojskami Zielonymi, Wojskami Specjalnymi, Policją i tak dalej, i tak dalej. Tak? No bo to jest jednak, to trzeba planować teraz i rozstrzygać. Rozumiem, że również rozważamy, czy czasem prewencyjnie nie eliminować tych, którzy podsycają do czegoś takiego. No normalne państwo by tak robiło. Oczywiście Polska zaraz po tym naszym programie powiedzą, że Bartosiak znowu nawołuje do, wiesz, do takich tych, no ale słuchaj, no skoro masz kogoś, no niech byś się czuł się bezpieczny, że państwo polskie naprawdę ma długie ręce i sięga tych, którzy nawet planują takie działanie. No nie czułbyś się lepiej.
No nie, po prostu wiesz, no uważam, że to jest coś, czego my możemy od państwa polskiego oczekiwać, że tak będzie zabezpieczone, że będzie miał plany w razie takiego ataku, zwłaszcza jeżeli, bo my tego, o tym też proszę państwa nie mówimy, dlatego, że sobie lubimy porozmawiać o ewentualnym ataku na Polskę, tylko dlatego, że politycy rosyjscy o tym mówią wprost, o tym mówi Aleksandr Łukaszenka, mówi o tym, że Wagnerowcy rwą się do zajmowania Rzeszowa czy Warszawy. To jest cytat, czy parafraza, ale mówi wcale o tym ostatnio, że Wagnerowcy chcieliby nauczyć Polskę rezonu, tak odwołując się do Sienkiewicza po prostu. I to jest, no, jako nasze państwo, my chyba też nie możemy sobie na to pozwalać do końca, ale
mówiliśmy... No nie możemy i to... I to już na poziomie teraz tych deklaracji musimy wykazywać takie zdolności, taką determinację poprzez to, jak wojsko nasze ćwiczy, co pokazujemy, jakie są procedury polityczne u nas, że jest oczywistym, że nikt nie osiągnie jakiegokolwiek sukcesu tak postępując. I tutaj bym zachęcał do tego, żeby były właściwe procedury i decyzje z góry podjęte, co robić w takich sytuacjach, żeby była reakcja błyskawiczna i bezlitosna, a ręka państwa ciężkiego, polskiego, żeby była bardzo ciężka i długa. Najlepiej. I zwłaszcza, to co ważne chcę powiedzieć, że to mogą być takie sytuacje trudno konsensualne z punktu widzenia NATO. To znaczy, że Niemcy powiedzą, czy to właściwie jest jakieś naruszenie, ktoś wjechał, wyjechał, wiadomo kto to jest, bez emblematów znowu państwowych, zielone ludziki, tak? Czy to Rosjanie są? Nie. Bo w interesie Niemiec będzie to, żeby Niemcy nie wchodzili do wojny światowej, tak? Z Rosją. I może być to taka sytuacja absolutnie poniżej artykułu 5. I dlatego też musimy mieć ten protokół proporcjonalności z Amerykanami, żeby Amerykanie nam dali zielone światło, w jakim zakresie sami decydujemy, jak tam robić, zabijać. Rozumiesz, Mateusz, o co chodzi? Żebyśmy nie musieli tego ustalać w trakcie, jak to się dzieje i mieć chaos i będą nasi dzwonili do Bidena, który będzie między jednym spotkaniem G7 a G20, między spaniem a, nie wiem, chorobą. Rozumiesz, tak? A tutaj będzie tight. I będziemy mieli sytuację kryzysową.
No to tak jak było z rakietą pod Bydgoszczą. Leciała na teren Polski. No i co mamy zrobić? Co mamy zrobić? Zestrzeliwać, nie zestrzeliwać, o zniknęła do radarów.
No właśnie, ja tutaj...
Teraz się trochę nabijam, ale...
No bo ja bym oczekiwał od państwa polskiego właściwej postawy w tym zakresie, przygotowań, procedur, nawet ustalenia, kto tak naprawdę dowodzi w takiej sytuacji. No bo czy mamy wojnę, czy nie? Czy konstytucja uruchamia wojnę wtedy, czy nie? Kto dowodzi tą sytuacją? Czy to jest zakres odpowiedzialności MSW, czy zakres MON-u? Czy dowodzi właśnie Straż Graniczna, bo jest przekroczenie granicy, czy to już wojsko, czy są przepisy, wiesz, bo to są także takie problemy typu przepisy, bo nikt nie chce później prokuratora mieć, tak? Mhm. To są nawet aż takie czasami banalne problemy w państwie, które nie było w wojnie od kilkudziesięciu lat, nie ma, rozumiesz, nie ma przeprocesowanych takich rzeczy. I to powinny być centra zarządzania kryzysowego, to powinno być teraz symulowane. Te wszystkie cieśniny decyzyjne, te cieśniny prawne powinny być poszerzone, nowe przepisy, żeby potem nie okazało się, że tak naprawdę nie można podjąć decyzji. No, życie, tak? Życie. To jest właśnie życie i my się uczymy nowej sytuacji zupełnie geostrategicznej w państwie polskim. A nasza wschodnia granica stała się frontem, czy też granicą między dwoma światami, Oceanu Światowego i kontynentu. No, sam mówiłeś, grożą nam, tak?
Grożą.
No i czy to jest miłe, że nam grożą? No nie miłe, tak.
No tak, ludzie do mnie piszą na Instagramie, na WhatsAppie, to te zwykli widzowie pytają, panie Mateuszu, jaka jest szansa, że Rosjanie mogą zaatakować Mazury, bo chcę jechać na Mazury albo na Warmię. Czy rzeczywiście jest niebezpieczeństwo, że Wagnerowcy mogą z Białorusi wejść do gdzieś tam do mojego miasta właśnie na wschodzie? No i ja odpowiadam, nie, spokojnie, proszę się uspokoić, nie ma takiego zagrożenia, polska armia jest silna. Natomiast z tyłu głowy mam też takie pytanie, na ile jakby ktoś u nas rzeczywiście jest przygotowany na to, że do czegoś takiego mogłoby dojść. No to pytanie, czy to jest realne, czy Rosja tylko straszy, jak to zwykła często robić, czy Białoruś, czy właśnie grupa Wagnera. Natomiast no, też zastanawia mnie w tej sytuacji bardzo to, czy my jesteśmy gotowi właśnie na ewentualnie na taką sytuację.
Czy my jesteśmy gotowi na poziomie realnych zdolności, czyli realnego sprzętu, szykowania jednostek, wojska, współdziałania policji, Straży Granicznej, wojska? To raz. Czy mamy klasę polityczną, która ma przeprocesowane te procedury? Czy ma charaktery i jakość taką, która będzie miała podjąć decyzję? Tak, po właściwym momencie. Czy Amerykanie nam pozwolą odpowiadać tak, jak chcemy? I czy mamy uzgodniony ten protokół ustaleń? Tej proporcjonalności, co jest proporcjonalnym zachowaniem z naszej strony, które nie uruchomi wojny światowej. I bo obawiam się, nasi politycy się tak będą bali tej sytuacji i tak będą, mówiąc językiem młodzieżowym, wydygani, że będą czekali na decyzję Amerykanów, wiesz po co? Bo jak się ma patrona bezpieczeństwa i czekasz na jego decyzję, się możesz za nią schować. Bo on ci daje tą gwarancję, że on uderzy też w odpowiedzi, natomiast w tej przestrzeni do czasu podjęcia tej decyzji ten będzie rajd trwał i tam mogą ludzie umierać.
No właśnie.
I potem może się zajść jakaś taka sytuacja, która będzie nie do odwrócenia na przykład. No naprawdę już nie chcę historii podawać przykładów, bo one są niestety bardzo brutalne. Radzę sięgnąć pamięcią wszystkim słuchaczom naszym widzom. I państwo polskie musi ten fundamentalny zabezpieczyć interes bezpieczeństwa fizycznego obywateli RP oraz uniemożliwić sytuację powstania postrzegania, że można bezkarnie robić coś wbrew interesom państwa polskiego, a w szczególności narażać życie obywateli RP bezkarnie albo bez groźby natychmiastowej, nie tylko kary, ale też prewencyjnego wyeliminowania, gdyby już naruszyli granice. W ogóle to jest dyskusja też, czasem nie trzeba działać awansem, jak już się przygotowują. No ale to, bo Izrael tak robi na przykład, tak? Mhm. No Izrael robi właśnie tak. Używa wtedy lotnictwa bojowego i dronów jako potężnej maszynki do robienia takich akcji, tak? Punktowe uderzenie. No po co te hajmarsy kupujemy? Po co kupujemy te F-35? No ale tu się pojawia kwestia znów kontroli eskalacji przez Amerykanów, tego protokołu proporcjonalności z nimi. No mam nadzieję, że się ta nazwa przebije, protokół zachowań proporcjonalnych czy proporcjonalności, żeby podjąć tę rozmowę. Bo tego byśmy oczekiwali od państwa, gdzie powinniśmy podać. I zapowiada się, że chcemy stoczyć, reformujemy to wojsko, poddajemy się. Tak? To nie jest tak, że nasze państwo położyło ręce, dobra, tylko zostawcie nas w spokoju, tylko postanowiliśmy dać sobie radę. No to właśnie by chciało być spokojny, że damy sobie radę w ten sposób.
Wróćmy jeszcze do sytuacji geopolitycznej na świecie. Powiedzieliśmy wcześniej, powiedziałeś ty, że Stany Zjednoczone tę wojnę wygrywają, że uzyskują swoje korzyści dla siebie. A jak w tej chwili, po tych wielu miesiącach tych walk na Ukrainie, sytuują się Chiny? Czy co ta wojna dała Chinom? Czy rzeczywiście wpłynęła jakoś negatywnie na sytuację Chin? Odstraszyła Chiny od ewentualnego ataku na Tajwan? Gdzie są w tej chwili Chiny w tej rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi?
No, bardzo dobre pytanie. Wydaje mi się, że Chiny nigdy nie chciały zaatakować Tajwanu w takim sensie, jak to Amerykanie mówili, dlatego że to było bardzo trudne wojskowo. Wydaje mi się, że Chiny ogłosiłyby kwarantannę wokół Tajwanu i zakazały lotów i przepływów statków i okrętów. I w ten sposób odwróciłby ciężar, to Amerykanie musieliby to przełamywać. To byłoby mądrzejsze ze strony Chin. Natomiast wojna zarówno wzmocniła, jak i osłabiła jednocześnie Chiny. Po pierwsze, wzmocniła Chiny, dlatego że Rosja rozpoczęła tę wojnę wcale nie chcąc być docelowo po stronie Chin. To jest moja teza. I strategia ciężka. Rosja rozpoczęła tę wojnę po to, żeby wypchnąć Amerykanów z Eurazji, z Europy i dogadać się z Niemcami i Francuzami na budowę wspólnej przestrzeni gospodarczej od Władywostoku po Lizbonę. Rosjanie chcieli złapać przestrzeń do manewru przeciw Chinom, ale na zasadach dominacyjnych albo co najmniej mocno partnerskich wobec zachodniej Europy. I z pozbyciem się Amerykanów po drodze i ze zdeptaniem oczywiście pomostu bałtycko-czarnomorskiego, Polaków, Ukraińców i tak dalej, żeby tu nie było. Czyli chcieli nowej Europy i zaproponowaliby wtedy Niemcom i Francuzom, że będą buforem względem i będą razem. No i Niemcy, macie tani gaz, macie wszystko tanio, inwestycje. Natomiast więc na kierunku rosyjskim nie zostały wzmocnione, dlatego że Rosja pozbawiła się manewru na kierunku Europy i wpada w ręce chińskie, musi się orientować. Wymiana gospodarcza i plan handlowy z miesiąca na miesiąc znacząco, skokowo, rewolucyjnie poprawia się na rzecz Chin. To oznacza, że Rosjanie stają się z państwem zależnym od chińskiej gospodarki. Absolutnie. Mało tego, odcięci od Zachodu w surowcach, Rosjanie muszą sprzedawać na dogodnych warunkach Chin. W związku z tym Chińczycy zyskują. Natomiast Chińczycy nie zyskują, dlatego że armia rosyjska okazała się słaba, a zatem Chińczycy się martwią, że chińska może się okazać też słaba albo jeszcze słabsza w wypadku jakiejś wojny. Zachodni sposób wojowania, w szczególności C2, tak, pętla decyzyjna, dominacja informacyjna okazała się znów zwycięską. Niezależnie od tego wyniku obecnej wojny na Ukrainie, i tak się ten metoda wojowania okazała się zwycięską. To widziałeś na pewno wiele razy na pewno.
Tak.
Decyzja indywidualna żołnierza, samoorganizacja, prawda, świadomość sytuacyjna, trochę wszechstronność żołnierza, takie myślenie obywatelskie, prawda? To okazuje się, że to bardzo pomocne. Następnie Chińczycy potencjalnie weszli w ryzyko wojny światowej, gdyby zaczęli pomagać Rosji, w związku z tym musieli bardzo ostrożnie postępować. Na dodatek amerykański sukces na tej wojnie dał Amerykanom amunicję do mówienia światu, że Chińczycy są też tymi niedobrymi, trzeba robić decoupling, więc Chińczycy musieli bardzo ostrożnie traktować Niemców, Francuzów, wszystkich innych, żeby tego decouplingu nie było. No i widzimy teraz te szachy, tak? Niemcy tak nie bardzo chcą w pełni być po stronie Amerykanów, Francuzi tak samo, te wyjazdy do Paryża, pamiętasz, tak? Jak nie Scholza, to Macrona, jak nie jednej osoby, to drugiej. I to się toczą te szachy. Natomiast wiesz, na pewno Amerykanie wzmocnili swoją wiarygodność jako mocarstwo przed wojną na Ukrainie i w związku z tym sojusznicy w Azji też się orientują bardziej na Amerykanów, niż sądziłem, że się będą orientowali. Więc można powiedzieć, że dla Chin jest remisowo, ale Chińczycy swoim postępowaniem ratują pokój światowy, bo gdyby, i to nie jest pochwała ich, tylko stwierdzenie, bo gdyby zrobili tak jak Hitler, że docisnęliby żądaniami, jeszcze uruchomili lend-lease dla Rosjan, no to moglibyśmy mieć już wojnę światową. Natomiast sytuacja się zaostrza, dlatego że jest w tej chwili, nie ma protokołów czerwonych linii, nie ma protokołów, nie ma ustalenia między Chinami a Amerykanami, co jest naruszeniem status quo. I Amerykanie, nakładając sankcje różnorakie, technologiczne i inne, robią rollback, tak naprawdę ciągle powstrzymują gospodarkę Chin, a nawet próbują eliminować z rynków już zajętych. Oraz wpływają, robiąc tak zwany brinkmanship, tak, testując ciągle percepcję stabilności chińskiej. I Chińczycy w związku z tym nie chcą mieć tych protokołów zoni, bo nie chcą dać poczucia Amerykanom, że Amerykanie mogą robić, co ich chcą, a i tak będzie protokół deeskalacji. Nie chcą dać protokołu deeskalacji, żadnego uzgodnienia deeskalacyjnego. W związku z tym obawiam się rok 2024, bo będą dwa bardzo destabilizujące wydarzenia, wybory na Tajwanie i wybory w Stanach Zjednoczonych, które mogą zmienić postrzeganie graczy wzajemnie wobec siebie i mogą być różne incydenty, które mogą bardzo szybko wyeskalować do konfrontacji. Obawiam się o końcówkę roku 2024. Na razie w tej skalowanej wojnie światowej, która możemy przyjąć, zaczęła się bądź w lutym 2022 roku, bądź w 2019 podczas kadencji Trumpa i sankcjach na Huawei i ZTE, Amerykanie relatywnie wygrywają. No ale wiesz, wojny światowe się toczą w różny sposób. Różne są początki, różne są końce. I przez wojny światowe rozumiem wszystkie wojny systemowe, nie tylko pierwszą i drugą wojnę światową, ale też wojny napoleońskie były wojną transformującą system światowy i tak naprawdę wojną światową, dziejącą się też w Egipcie i w Palestynie. I gdyby projekcja sił wojskowych była szersza, to by się działo gdzie indziej. To samo było z wojną siedmioletnią w poprzednim stuleciu i wojną 30-letnią w Europie w stuleciu 17, które zmieniały system funkcjonowania. I to mniej więcej to 100 lat w Europie na pewno tak jest, co się dzieje. I mamy do czynienia z czymś takim, tylko współczesny świat jest bardziej złożony, jest oparty na większej współpracy, przepływy kapitałowe, dane technologiczne, internety, wiesz, to wszystko, porty lotnicze, przepływy, samoloty, tak jest wszystko postykane i to wszystko też jest przedmiotem gry i rywalizacji kapitałowo-marżowej, technologicznej, ktoś zyskuje, ktoś traci, firmy tracą mocniejsze, słabsze i tak dalej. Więc to wszystko jest przedmiotem tej gry, ona jest dużo bardziej złożona, a istnienie broni termojądrowej daje taką maksimum rozwinięcia. Nikt nie chce tej wojny, bo no po co ta wojna? Moje życie nie ma sensu, jeżeli wszyscy mamy skończyć w popiołach termonuklearnych, a ja chcę wygrać i być bogatszy i lepszy. No, to polega, więc z tym muszę to rozegrać w jakimś dealu, w ramach, na jakich zasadach my rywalizujemy, żeby utrzymać stabilność. Dlatego na swój sposób istnienie broni nuklearnej stabilizuje system światowy, jednocześnie nie wykluczając skalowanej wojny światowej. Jest pewien paradoks. Jest pewien paradoks. Zresztą polecam obejrzenie film Oppenheimer, który trochę o tym mówię w tej chwili. Tylko, że my jesteśmy już 80 lat do przodu i nie mamy trochę szerszego zeznania niż jeden Oppenheimer wtedy. I czy mówię, że w Los Alamos pracowali, nie wiem, czy to, a tam my mieli takie rozważania.
No tak. Powiedz mi jeszcze, bo byłeś w Afryce, prawda? Gdzie dokładnie tak. byłeś?
Byłem w Afryce subsaharyjskiej, w centrum Afryki, na pograniczu Tanzanii, między innymi na pograniczu Tanzanii, Rwandy, Konga i tak dalej. I później też byłem na chwilę na Zanzibarze.
I co tam zobaczyłeś poza tym, że jest tam, jak się domyślam, bardzo ładnie i to świetne miejsce na wakacje i na jakąś podróż i oderwanie się od Polski, od Europy. Czy rzeczywiście tam zobaczyłeś wpływy chińsko-rosyjskie, tak jak niektórzy mówią, czy nie?
Osobiście nie widziałem rosyjskich, ale słyszałem o Wagnerze, który, o grupie Wagnera, która chce mieć wpływ w Afryce Środkowej na łańcuchy wartości surowców, które tam są wydobywane. Słyszałem mnóstwo opowieści na ten temat, ale fizycznie tego sam nie widziałem. Natomiast widziałem obecność chińską, owszem. W tym inżynierów budowy, no po prostu z rodzinami widziałem tak Chińczyków. Widziałem infrastrukturę budowaną przez Chińczyków. I widziałem też... A jeszcze więcej słyszałem o tych malutkich traderach chińskich, którzy skupują surowce w Afryce Środkowej. Po prostu surowce, tak na żywo. Skupują, pakują do siatki, jadą gdzieś dalej. Tak jak kiedyś od traperów skupowano, wiesz, skórki tam ze zwierząt w Afryce Północnej na faktorii pierwszej, gdzieś wchodzą na przodu Mississippi. Rozumiesz? Tak, na brzegu cywilizowanego świata i ktoś tam doniósł, ktoś do niego strzelał, wiesz, ktoś, jakaś totalne, no takie jądro, taka organiczna, przedcywilizacyjna historia i sobie wyobrażałem, jakiś Chińczyk z Szechuanu czy skądś podjął taką decyzję i siedzi w jakiejś budce drewnianej, skupuje od tych ludzi lokalnych, którzy przynoszą na łopacie, to on później musi to zanieść, uniknąć tej konkurencji, która może coś go zastrzelić, zrobić. Szaleństwo po prostu, absolutnie w Europie już chyba niespotykane. Tylko to bardziej akurat bardziej słyszałem wiele opowieści niż sam widziałem. Oczy, aczkolwiek chińskie budowy, chińskie inżynierie. Owszem, widziałem równo w środkach komunikacji, jak i na ulicach i chiński język.
Może niektórzy widzowie nie wiedzą, ale czy rzeczywiście jest tak, że Afryka jest w tej chwili bardzo spenetrowana przez Chińczyków, przez chińską gospodarkę, chińskie inwestycje?
Tak się mówi. No trudno mi, powiem ci, że nie czuję się bardzo kompetentny, żeby się wypowiadać o liczbach czy o jakichś takich relacjach. Na pewno Chińczycy mają plan, żeby część produkcji przenieść do Afryki. Na pewno wschodniej i subsaharyjskiej oraz połączyć systemem komunikacyjnym swoje miejsca produkcji w Afryce, zarówno Oceanem Indyjskim ze swoim terytorium macierzystym, ale też skomunikowanie różnych miejsc w Afryce przez budowę poprzek kontynentu linii komunikacyjnej. No i Mahubani, taki wielki myśliciel singapurski, twierdzi, że to jest dużo więcej do zaproponowania, niż mają na przykład Europejczycy i Amerykańczykom, którzy nie mają pomysłu na Afrykę i w związku z boomem demograficznym gigantycznym, który widać w ogóle tak swoją drogą wszędzie, tam obawiamy się napływu emigrantów, tak, ogromnej masy emigrantów, natomiast Europa nie proponuje żadnego rozwiązania. Chińczycy przynajmniej chcą lokować tam jakąś produkcję, która później nawet z marką Made in China będzie na rynki światowe, więc mają jakiś pomysł. Nie umiem tego ocenić. Nie było, ta obecność nie była jeszcze tak powszechna jak obecność w Azji Chińczyków czy gdzie indziej. Natomiast no faktem jest, że wciskają się wszędzie, tak, i niegroźne im są. Nie boją się w sumie strasznego klimatu na dłuższą metę dla ludzi niestamtąd. Tacy są, powiedziałbym, trudni do wyperswadowania, tak, Chińczycy. No. Mhm. Rzecz. Natomiast nie czuję się absolutnie jakimś, dopiero liznąłem. W subsaharyjskiej Afryce byłem pierwszy raz. mam pewne zamysły z tym związane, ale absolutnie nie czuję się ekspertem i bardzo kompetentny, żeby się wypowiadać z głębokimi przemyśleniami opartymi o dane. Coś powiedziałem, takie moje wrażenia z ulicy.
Tak? Jasne. A tak już prywatnie bardziej polecasz? Jest jakieś miejsce, które na tobie zrobiło największe wrażenie?
No, na pewno no, jak ktoś lubi dziką przyrodę, niesamowite krajobrazy, to Tanzania, Kilimandżaro i oczywiście Góry Księżycowe i te okolice tych wszystkich Serengeti czy Ngorongoro, tak to się chyba nazywa, zwierzęta. I to naprawdę no, nie jest takie zoo, tylko tam naprawdę to jest. Owszem, mi się też podobały, co o dziwo, miasta afrykańskie, absolutne dzikie, żywiołowe, organiczne, brudne, rude bezdroża. Być może nie mógłbym tam mieszkać, a na pewno nie tam, gdzie byłem, bo słyszałem, że z kolei Berka, Kapsztad czy coś, są pięknymi miejscami z klimatem śródziemnomorskim. Natomiast, no mówię, Afryka jest bardzo różnorodna. Cóż ja widziałem, tak? No, byłem na przykład w obozie pod Aruszą, byłem w Tanzanii, byłem w obozie, no, takim siedlisku naszych uchodźców z Kazachstanu, z Sowietów, prawda? Którzy poszli do Andersa, i później byli relokowani w koloniach brytyjskich i dominiach. I tam było też, i tam było miło. Tak,
miło było. No. Nawet nie wiedziałem, że tam byli Polacy, że tam zostali.
Tak, było sporo. No. I później musieli chyba na początku lat 50. podejmować decyzję o co dalej, bo Brytyjczycy kończyli jak gdyby taką opiekę nad tymi rodzinami. A potem, jak ktoś nawet został, to w 62 roku, tak, Tanzania ogłaszała niepodległość. I też trzeba było jakieś tam podejmować decyzje. I to też część wyjechała, część została. Tam są cmentarze, byłem na cmentarzu takim. I tak zastanawiałem się nad losem, nie? Ludzi, którzy trafili, wygłodniali, w sumie zniszczeni na zdrowiu często po zsyłce za Ural w czasach sowieckich. Później wychodzili przez Bliski Wschód i później zostali rzuceni w miejscach, gdzie, nie wiem, malaria, prawda, choroby, pasożyty. Niby są owoce, warzywa, witaminy i wszystko, ale tam widziałem po tych, że też trzeba było realność była wysoka w grobach. Że nie została i to też takie losy. No, też nie znałem tej historii bardzo głęboko. Mhm. Ja też zasługuję chyba i są jakieś książki na ten temat, na opowieść. Tak. Jak ci Polacy byli rozrzucani po świecie wskutek wojny światowej. Wiesz, trochę takie u granicy teraz. Tak.
Troszkę
tak. Wie, co się dzieje z tymi, raz, że Ukraińcy oczywiście do nas, ale no też przecież rozumiem, że sporo Ukraińców było wywożonych przez Rosjan, tak? Gdzieś tam. Mhm. To też jest jakaś taka niewyopowiedziana do tej pory historia, Mateuszu.
To prawda.
Ja słyszałem różne głosy. Ile zostało wywiezionych, gdzie, w jakich warunkach, co tam się działo.
Jak wiele dzieci też.
Tak, to też jeszcze kiedyś zostanie opowiedziane, tak? Czy Rosjanie robili to właśnie w ten swój sposób, taki, jak oni to lubili dla zasady robić i tam rozśrodkowywać ten opór. Czy tym razem ze względu na małą, słabą demografię rosyjską jeszcze im przyświecały inne cele? Tak? Nie wiem. I w ogóle co się stało z tym? Czy coś o nim wiadomo teraz w dobie internetów i innych spraw?
No właściwie mam wrażenie, że to, co się dzieje w tej chwili w Rosji, to jest dla nas mimo wszystko w wielu kwestiach sprawa domysłów jednak, że my pewnych rzeczy dalej nie wiemy i pytanie, czy się kiedykolwiek dowiemy. Ukraińcy często mi tutaj mówili, że na przykład Mariupol i skalę tego, co się wydarzyło w Mariupolu, to można poznać tylko wtedy, jak się ten Mariupol odzyska, że to jest jeden z powodów, dla których oni tak bardzo chcą odzyskać to miasto, żeby zobaczyć, co tam zrobili Rosjanie, to znaczy, żeby pokazać światu, co się tam wydarzyło na początku tej wojny i że bez zajęcia, bez odzyskania tych terytoriów to będzie niemożliwe. Natomiast ja już na koniec chciałem cię zapytać, jak ty to widzisz, bo zaczęliśmy od tego, że możliwe, że Stany Zjednoczone będą chciały, żeby Ukraina negocjowała z Rosją. Jak ty widzisz, jak przewidujesz, co się wydarzy w ciągu najbliższych miesięcy? Czy rzeczywiście ta wojna będzie trwała? Czy twoim zdaniem ona się może skończyć w najbliższym czasie? Jak też to będzie się kształtowało, jeśli chodzi o te relacje chińsko-amerykańskie? Czy rzeczywiście ten konflikt może zeskalować bardziej, czy raczej Chińczycy zajmą się choćby tymi swoimi inwestycjami w Afryce i poszerzaniem swoich wpływów, rozwijaniem ekonomii? Jak myślisz?
Myślę sobie, że jeżeli nie wydarzy się jakieś wielkie przełamanie na rzecz Ukraińców w kontekście upadku morale wojska rosyjskiego, do końca sierpnia, może września i rozpocznie się, wiesz, okres słod, mokry czas na Ukrainie, trudny do użycia sprzętu ciężkiego, to w zimę też się niewiele wydarzy, będzie zastój na froncie i wiosną obie strony będą bardzo zmęczone, zwłaszcza Ukraińcy i rozpoczną się jakieś dyskusje na temat właśnie Mińsk 5, 8, 28 i tak dalej. I gdzieś to się rozmyje, będzie też pewnie kampania polityczna, prezydencka w Rosji i Putin chyba nie będzie zainteresowany, żeby coś się działo na froncie, istotnego wtedy. No bo chyba w przyszłym roku, prawda, jakieś tam są przymiarki do jakiejś polityki rosyjskiej. Będą też wybory w Stanach. Bardzo się martwię o 2024 rok na Pacyfiku, tak jak powiedziałem. Uważam, że rozstrzygnięcie konfrontacji między Stanami i Chinami jest nieuniknione. Ono nie musi przybrać wymiaru wojskowego. Gospodarka chińska może się rozpaść na przykład, albo Amerykanie nałożą totalne sankcje, albo blokadę morską, ale nie wierzę w dogadanie się ich. Nie widzę przestrzeni do dogadania. W związku z tym ten czy w inny sposób to się musi przesilić. Tyle, no więc to taka jest moja ocena.
Niezbyt wesoła.
Jako świat weszliśmy w bardzo trudny czas. Zupełnie trudny czas. Jednocześnie zachodzą wielkie zmiany technologiczne, Mateuszu. Nie tylko sztuczna inteligencja, nie tylko drony, ale też źródła energii, zmiana, wiesz, modelu gospodarczego, jeżeli rzeczywiście odejdziemy od silnika spalinowego. Co się wydarzy w Niemczech z przemysłem motoryzacyjnym, gdy oni nie nadążyli z silnikiem elektrycznym, tak jak Chińczycy i Amerykanie z Teslą? To jest taki jeden z przykładów. No, trudno mi sobie wyobrazić, sztuczna inteligencja zmieni produktywność człowieka. Tak, ale to zawsze, w dobie wielkich przesileń też są wielkie wynalazki i wielkie zmiany społeczne. Więc przed nami duże zmiany.
Świat się zmienia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Proszę Państwa, moim gościem był Jacek Bartosiak, dr Jacek Bartosiak, Strategy and Future, geopolityk, ekspert, a też Państwu znany po prostu wszystkim bardzo dobrze, jako pisarz, który niedawno zresztą napisał jedną ze swoich książek. Chyba wielki sukces wydawniczy, prawda?
Tak, dziękuję. Rzeczywiście jestem pod ogromnym wrażeniem, absolutnie rekordy sprzedaży tego typu książek, które chyba no nie są takimi w sumie miłymi na wakacje czy do czytania swobodnego, tylko to trudne tematy. Bardzo dziękuję rzeczywiście i za miłe słowa i za to, że Państwo ją czytacie.
A ja jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia.
Dziękuję pięknie, Mateuszu. Dziękuję za zaproszenie. Do zobaczenia.
Jeśli podobała się Państwu ta rozmowa, proszę o zostawienie komentarza, zalajkowanie i zasubskrybowanie mojego kanału. A jeśli chcą Państwo wesprzeć działalność mojego kanału na YouTubie, można to zrobić z pomocą portalu patronite.pl. Link znajdziecie Państwo pod tym filmem. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego nagrania.